jak wygląda struktura człowieka, z jakich części się składa i w jaki sposób stworzył go Bóg. Czytaliśmy w Kaznodziei Salomona, że Bóg stworzył człowieka prawym. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży, na Jego podobieństwo, ale wiemy, że z doświadczenia, wiemy też z Pisma Świętego, z nauczania Pisma Świętego, no, że tak nie do końca dobrze przedstawiamy ten obraz jako ludzkość. Nawet każdy osobiście słabo oddajemy to, kim jest Bóg, słabo odzwierciedlamy to, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. I jaka jest przyczyna tego? No, tą przyczyną, jak wszyscy dobrze wiemy, jest grzech. I dzisiaj będziemy trochę mówili o grzechu i o konsekwencjach grzechu. Będziemy mieli taki wstęp do kolejnej konferencji, na której będziemy bardziej szczegółowo mówić o grzechu, jak to wpływa na naszą relację z Bogiem, na zbawienie, kim jest człowiek, jak to wpływa na zakres woli człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj zaczniemy o takich podstawach, żeby wprowadzić nas w ten temat. Więc nauka o grzechu, hamartologia inaczej, jest bardzo ważną doktryną Bożego Słowa. Biblia prawie w każdym rozdziale wspomina o grzechu. Właściwie oprócz pierwszej Mojżeszowej, pierwszego rozdziału i drugiego, i prócz objawienia ostatnich dwóch rozdziałach. W Mojżeszowej mamy opis stworzenia przed upadkiem, a w objawienia mamy opis stworzenia, kiedy już nie ma nowego stworzenia, kiedy już nie ma grzechu. Jest nowe niebo, nowa ziemia, już nie ma grzechu. Bóg rozprawi się z tym raz na zawsze. I mamy tylko te cztery rozdziały, które nie wspominają nam o grzechu. Biblia, każdy rozdział, każda księga wspomina nam o grzechu. Jest to coś, z czym borykamy się każdego dnia, z czym boryka się cała ludzkość właściwie od początku tego, jak Adam zgrzeszył wraz ze mną. I na początek mamy tutaj wypisane kilka terminów hebrajskich i greckich. Są wypisane, nie jest to cała lista tego, ale kilka, które pomogą nam zrozumieć to, czym jest grzech. Pomogą nam określić definicję grzechu, czym grzech jest. Więc pierwszy hebrajski termin jest to chata, oznacza zgrzeszyłem, zgrzeszył, jest tak tłumaczony w pierwszej Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 6 wersecie, w drugiej Mojżeszowej, 10 rozdziale, 16 wersecie, jest często powiązane z nietrafieniem w cel, z chybieniem w cel. Jest cel, do którego zdążamy, albo biorąc pistolet w tarczę, chcemy trafić w ten środek, strzelamy, ale nie trafiamy. Tym jest grzech, to jest chybienie celu. To jest minięcie się z tym, do czego zostaliśmy powołani, o czym prawo mówi. I to słowo jest użyte właśnie w Księdze Sędziów, w 20 rozdziale. To jest to samo słowo, które tłumaczy się jako zgrzeszyłem, zgrzeszył. 20 rozdział Księgi Sędziów, 16 werset. Wśród całego ludu było 700 doborowych mężczyzn leworęcznych, a każdy z nich potrafił ciskać z procy kamieniem do włosa i nie chybiał. To jest to właśnie to słowo. Nie chybiał, nie zgrzeszył, jakbyśmy to w innym kontekście tego użyli. Więc grzech oznacza inaczej chybienie celu, nie trafienie w cel. Drugie słowo jest to pasza, które jest bardziej takie negatywne, możemy powiedzieć, bo nie trafić w cel to po prostu można się pomylić, nie mieć wystarczająco umiejętności, ale te kolejne słowo oznacza po prostu zaplanowane zbuntowanie czy zdradę. Zdrada, bunt, zgrzeszenie. To jest w Izajasza w 1 rozdziale, w 2 wersecie o tym czytamy, użycie tego słowa. 1 rozdział Księgi Izajasza, 2 werset. Słuchajcie niebiosa, a ty ziemio, nakłoń ucha. Pan bowiem przemówił. Wychowałem i wywyższyłem synów, ale oni zbuntowali się przeciw mnie. Więc grzech, ten termin na grzech hebrajski nie tylko oznacza chybienie celu, ale jawne zbuntowanie się. w innych przypadkach zdrada, czy po prostu jako zgrzeszenie. Kolejne słowo abar oznacza przekraczać, przechodzić, złamać. To chodzi, że przekraczamy prawo, przekraczamy przykazania, nie przestrzegamy tego. Odnosi się to do prawa. Ra jest to słowo, które oznacza ogólnie zło, ale w kontekście grzechu oznacza niszczenie, rujnowanie. Tłumaczy się to jako nikczemność, jako moralne zło lub jako nieszczęście. Więc ra to jest ogólne zło. Może dotyczyć grzechu, ale może dotyczyć ogólnie zła w sensie moralnego, ale też jakieś katastrofy, nieszczęścia i tym podobne. Inne słowa macie wymienione. Awon, szaga, kasza, mrasza, tak, to można znaleźć sobie w konkordacji czy w innych dobrych książkach teologicznych o teologii systematycznej. Można to wszystko znaleźć. Greckie terminy, odpowiednik pierwszego słowa, które mieliśmy w hebrajskim hata, jest to greckie hamartia. Oznacza to samo, chybienie celu, nietrafienie, i tego używa Mateusz w pierwszym rozdziale, kiedy mówi o Panu Jezusie, że On przyszedł, aby zbawić lud swój od grzechów jego. Tak samo w Jana 1,29, gdzie czytamy, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Więc to jest właśnie to słowo użyte. Greckie terminy grzechu są różnorodne, bardzo dużo ich jest. Macie wiele z tych tutaj wymienione. Kolejne, adikia oznacza nieprawość, niesprawiedliwość, tak jak w Rzymian 1,18, gdzie czytamy, że ludzkość, poganie zgrzeszyli przeciwko Bogu. Gniew Boży objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę niesprawiedliwości. Więc oznacza to nieprawość, niesprawiedliwość. Kolejne słowo oznacza błądzenie, błąkanie. 2 Tymoteusza 3,13. Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. I tu kontekst mówi nam o fałszywych nauczycielach. I ten błąd, to zwiedzenie jest tutaj też po prostu grzechem. Kolejne słowo apeteo oznacza nieposłuszeństwo i rozmyślny upór wobec woli Boga. Rzymian 11,31 i Jana 3,36. I są inne greckie słowa, greckie terminy, które mówią nam o grzechu. Więc nie ma tak jak w języku polskim grzech, jedno słowo oznaczające całość, i mamy inne tłumaczenia jak błąd, nieprawość, niesprawiedliwość. Wszyscy rozumiemy, że to podchodzi pod grzech, ale jednym ogólnym słowem jest grzech. Grecki język ma kilkanaście znaczeń, użyć. I kiedy mówimy o grzechu, to musimy skupić się, rozważać ten grzech z punktu teocentrycznego, czyli skupionego na Bogu. Musimy rozumieć grzech z punktu widzenia Boga. Nie będziemy rozmawiać teraz o tym, jak grzech jest ważny czy nieważny w relacjach międzyludzkich, ale skupiamy się na Bogu. Teologia jest nauką o Bogu i każda inna nauka, którą mamy w teologii czy w Piśmie Świętym powinna mieć odniesienie właśnie do Boga. Każdą doktrynę rozpatrujemy z punktu widzenia Boga. Odnosimy ją do Boga. Bóg jest tutaj w centrum, nie człowiek. Bóg jest w centrum całego nauczania Pisma Świętego. W swojej istocie grzech jest pogwałceniem relacji stwórca-stworzenie. Grzech sprawia, że człowiek przyjmuje rolę Boga i usiłuje sobie zapewnić niezależność od Boga. Zatem najszerszą diagnozą dotyczącą głównego motywu grzechu jest domaganie się autonomii. Człowiek chce być autonomiczny. Chce mieć sam decydować o sobie. Chce robić to, co mu się podoba, i nikt nie ma prawa mu narzucać, co ma robić, a czego nie ma robić. Grzech właśnie jest tym. Chęcią, żeby człowiek był niezależny, autonomiczny. I to właśnie skusiło Ewę, aby stać się takim jak Bóg. Kiedy szatan w postaci węża kusił Ewę, to mówił: weź ten owoc, jedz, staniesz się jak Bóg, będziesz rozróżniać między dobrem a złem. Więc motywem grzechu jest chęć bycia autonomicznym, by być w miejscu Boga, żeby nikt nie był ponad mną. I to widzimy cały czas na naszym przykładzie, kiedy grzeszymy, kiedy przekraczamy Boże przykazania, kiedy nie jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, to właściwie mówimy Panu Bogu: my wiemy lepiej. Ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. Nie ty, ja wiem lepiej. I stawiamy się w miejsce Pana Boga. Zajmujemy Jego miejsce. To właśnie skusiło Ewę. Tak samo szatan chciał się stać równym Bogu, kiedy zgrzeszył po raz pierwszy. Mówi, będziemy dalej o tym mówić, że stanę się jak najwyższy, zasiądę na najwyższej górze, będę taki jak on. Ludzie zamienili chwałę Stwórcy na chwałę stworzenia, na oddawanie czci stworzeniu. Pierwszy rozdział Listu do Rzymian nam o tym mówi. I cała historia Izraela. Ludzie zamiast oddawać pokłon Panu Bogu, uwielbienie Panu Bogu, to oddawali stworzeniu, oddawali jakimś posążkom, jakimś obrazom, bałwanom. Zamienili chwałę Boga na oddawanie czci stworzeniu. Zbuntowali się przeciwko Bożemu Słowu i Bożym standardom. Taki jest człowiek. Więc mamy definicję tutaj, która myślę, że jest dobra. Pochodzi z teologii systematycznej, doktryna biblijna. MacArthur i Mayhew napisał tą teologię, tą książkę. Grzech to każdy brak zgodności postawy, myśli lub działania z wolą Bożą, popełniony czynnie lub biernie. Korzeniem wszelkiego grzechu jest autonomia, która jest zastępowaniem Boga samym sobą. Zawsze ściśle związane z grzechem są jego produkty: pycha, egoizm, bałwochwalstwo i brak pokoju. To jest krótka, jedna z krótkich definicji grzechu. Znajdziecie o wiele więcej, akurat wybrałem taką, ale grzech, między innymi główny powód, motyw grzechu jest taki, że chcemy być tacy jak Bóg. To znaczy, żeby nikt nie był nade mną. Żeby nikt mi nie mówił, co mam robić, co jest dla mnie dobre, co jest złe. Ja przecież mam wolną wolę, więc będę wybierał tak, jak uważam za słuszne. Więc dlatego ludzie przekraczają Boże prawo, nie przyjmują Bożego Słowa. Nie tylko ludzie, ale my sami. I wiemy to z własnego doświadczenia. Buntujemy się przeciwko Bogu, grzeszymy, bo uważamy, że akurat w tej sytuacji będzie lepsze to, co ja zdecydowałem albo co ja wymyśliłem, niż to, co Bóg powiedział. Teraz powiemy trochę o relacji nauki o grzechu do innych doktryn, do innych nauk Bożego Słowa. Dotyczy grzech, nauka o grzechu jest bardzo ważną nauką, dlatego że z niej wypływają inne doktryny, że odnoszą się inne doktryny, nauki, które widzimy w Piśmie Świętym właśnie do grzechu. I pierwsza taka doktryna, nauka, to jest nauka o Bogu. Jest, nauka o grzechu jest bardzo ściśle związana z Bogiem, ponieważ grzech przede wszystkim jest skierowany przeciwko Bogu. Przede wszystkim jest skierowany przeciwko Bogu. Nie przeciw sobie samemu, nie przeciwko innemu człowiekowi, ale przede wszystkim jest skierowany przeciwko Bogu. W Psalmie 51 Dawid mówi: przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Ponadto tylko Bóg może podjąć inicjatywę, aby usunąć wrogość między człowiekiem a Bogiem. Dlatego Paweł w liście do Koryntian w 5 rozdziale, w 19 wersecie mówi, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Pojednajcie się z Bogiem. Więc grzech wpływa na, nie wpływa, ale ma odniesienie do nauki o Bogu. Dlatego, że grzech jest skierowany przeciwko, najpierw przeciwko Bogu. To jest nasz największy problem z grzechem, że jest on skierowany przeciwko Bogu. Doktryna człowieka, grzech jest z tą, dotyczy tej nauki, dlatego, że sam grzech dotyczy każdego człowieka i określa człowieka jako istotę upadłą, definiuje człowieka od momentu jego urodzin. Pismo Święte mówi, że w grzechu poczęła mnie matka moja, że od urodzenia jesteśmy grzesznikami, błądzimy. Grzech niszczy relacje każdego człowieka z Bogiem i z innymi ludźmi. Będziemy o tym mówić w kolejnym wykładzie o konsekwencjach grzechu. Grzech wpływa na całą naszą istotę. Mówiliśmy o tym, że składamy się z ciała, z duszy, ducha, czy to jest podział taki, czy inny. Ten grzech wpływa na całą naszą istotę. Niszczy każdy aspekt naszej istoty, ciała i duszy. Dlatego mówimy, że obraz Boga, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga, ten obraz jest zniszczony. Z jakiego powodu? Z powodu grzechu. Dlatego, że grzech wpływa na całą naszą istotę, na każdy aspekt na naszej istoty. Na ciało, na duszę i na ducha. Grzech przynosi śmierć. Wpływa na zdolności człowieka do pełnego panowania nad stworzeniem. O tym właśnie Marcin mówił, że człowiek został stworzony, aby rozmnażać się na ziemi i czynić ją sobie poddaną, panować nad całą ziemię, ale grzech wpłynął właśnie na zdolności człowieka, żeby to doprowadzić do celu. Z powodu grzechu mamy śmierć. Każdy człowiek umiera, każdy człowiek jest dotknięty procesem umierania z powodu właśnie grzechu. I tylko sprawiedliwy człowiek, Jezus, może odnieść doskonały sukces tam, gdzie Adam i ludzkość zawiedli. Tylko Syn Człowieczy może odwrócić przekleństwo i odwróci ją. Odnośnie każdego aspektu odpowiedzialności człowieka, która mu została dana przez Boga. Dotyczy to właśnie panowania nad ziemią. Wreszcie mamy relację grzechu do doktryny o zbawieniu. Nie ma możliwości, abyśmy zrozumieli, czym jest zbawienie, jeśli nie zrozumiemy, czym jest grzech. Nie będziemy w stanie docenić Zbawiciela, dopóki nie zobaczymy, jak wielkimi grzesznikami jesteśmy. Nie będziemy mogli docenić łaski, jeśli nie zrozumiemy naszego upadku i naszego zepsucia. Jest ściśle powiązana ze zbawieniem człowieka. Z powodu tego, że człowiek jest całkowicie grzeszny, zniewolony grzechem i nie jest w stanie sam się uwolnić i zbawić od grzechu, potrzebuje zbawienia z łaski. Potrzebuje darmowego zbawienia z łaski. Bez Bożej łaski człowiek jest skazany na porażkę we wszelkich próbach uzyskania zbawienia i na zmierzenia się z Bożym gniewem. Właściwe zrozumienie grzechu, jego zakresu i skutków wpływa na właściwe zrozumienie zbawienia, które pochodzi tylko od Boga. Dlatego często mówimy, że nie ma dobrej nowiny, jeśli najpierw nie jest zwiastowana ta zła. Że jesteśmy grzesznikami, że zasługujemy na sprawiedliwie na Boży gniew i jeśli nie zostaniemy pojednani z Bogiem, to skończymy w oddaleniu od Boga. W jeziorze ognistym, gdzie już nie będzie możliwości, abyśmy się upamiętali. Zamiast Bożej dobroci, zamiast Bożej miłości spotka nas słuszny Boży gniew. Więc jeśli chcemy odpowiednio zrozumieć, czym jest zbawienie, czym jest Boża łaska, przede wszystkim musimy zrozumieć, czym jest grzech i w jaki sposób nas dotyka. Kolejna doktryna to jest nauka o Panu Jezusie, o Chrystusie. Odnosi się ona do Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest ostatnim Adamem, czy drugim Adamem, cierpiącym sługą. Jest Mesjaszem, jest potomkiem kobiety, tym, który zwycięża grzech ze wszelkimi jego formami i skutkami. Odkupuje wierzących, odnawia stworzenie i pokonuje szatana. Pan Jezus czyni poprzez swoją zastępczą śmierć, która zaspokaja Boży gniew i sprawiedliwość. Bez tej doskonałej ofiary nie byłoby zbawienia od grzechu. A bez Jego zmartwychwstania i wywyższenia człowiek nie byłby w stanie panować nad stworzeniem, tak jak Bóg obiecał i tego oczekuje. Więc taka jest relacja grzechu do nauki o Panu Jezusie Chrystusie. Przede wszystkim On jest Zbawicielem. Zbawia nas od grzechu. I On będzie tym, który doskonale wypełni to, co Bóg nakazał Adamowi w ogrodzie Eden. O tym już Marcin mówił. Kolejna nauka jest to nauka o aniołach. szatan i aniołowie, którzy zgrzeszyli, zostali usunięci z Bożej obecności. Dla nich nie jest przewidziane zbawienie. Tylko jezioro ogniste. Czytamy w Mateusza w 25 rozdziale, 41 wersecie. Pan Jezus mówi o sądzie, gdzie potem będzie mówił ludziom: idźcie ode mnie precz, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany dla diabła i jego aniołów. Dla aniołów, upadłych aniołów, dla demonów, dla szatana nie ma zbawienia. Dla nich oczekuje tylko jezioro ogniste. Podczas gdy święci aniołowie są sługami tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie. W Hebrajczyków w 1 rozdziale 14 wersecie o tym czytamy, że są posyłanymi sługami woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Szatan i jego aniołowie są zwodzicielami, którzy kuszą ludzi do nieposłuszeństwa Bogu. Czy przez jawną nikczemność, czy przez jawne zbuntowanie się przeciwko Bogu, czy też przez religijne zwiedzenie. Przez nauki religijne, które wskazują na to, że człowiek może zasłużyć sobie na zbawienie. Kolejna nauka, do której odnosi się doktryna o grzechu, jest to nauka o Kościele. Kościół jest przede wszystkim wspólnotą, społecznością ludzi zbawionych od grzechu. Ludzi zbawionych od grzechu, od mocy grzechu. Nie jesteśmy tylko zbawieni od piekła, nie jesteśmy tylko zbawieni od skutków grzechu, ale Kościół to społeczność ludzi wierzących, którzy są zbawieni od grzechu. Możemy podzielić zbawienie na takie trzy fazy, czy trzy etapy. Jesteśmy zbawieni od kary za grzech, nie trafimy do piekła. Kto wierzy we mnie, przeszedł z śmierci do żywota, Pan Jezus mówi. Jesteśmy zbawieni od mocy grzechu. To znaczy, że już dłużej grzech nie jest naszym Panem. Nie jesteśmy niewolnikami grzechu. Teraz mamy, kiedy przychodzi pokusa, mamy moc w Panu Jezusie, w Duchu Świętym, żeby powiedzieć: nie, nie będę grzeszył. Już nie jestem niewolnikiem grzechu. Pan Jezus mnie od tego uwolnił. Kolejny etap, nie podałem chronologicznie, ale kolejny etap, faza zbawienia jest taka, że jesteśmy zbawiani od władzy grzechu. Najpierw byliśmy o obecności grzechu. Od obecności grzechu. Jakoś to chronologicznie nie powiedziałem, teraz mi się pomyliło coś. W każdym razie są trzy fazy, trzy etapy. Kościół jest wspólnotą ludzi wierzących, którzy są zbawieni od grzechu. Są zbawiani od grzechu i będą zbawieni od obecności grzechu, kiedy nasze ciała zostaną przemienione. Kościół głosi Ewangelię przebaczenia grzechów, która jest w Jezusie Chrystusie. Kościół nie głosi to, że przyjdź do Pana Jezusa, będziesz miał nowe auto, będziesz miał nowy dom. Nie głosi Ewangelii sukcesu. Głosi przebaczenie od grzechów. Łaska Boża działająca w chrześcijanach łamie moc grzechu w ich życiu. To jest uświęcenie. A oni mają doświadczać zwycięstwa nad grzechem poprzez posłuszeństwo Bożemu Słowu w mocy Ducha Świętego, co jest świadectwem mocy Boga w zbawieniu. Bóg objawia swoją moc w zbawieniu przez to, że ludzie są uwalniani od mocy grzechu, są uświęcani, stają się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Kolejna, ostatnia doktryna, którą mamy tutaj wymienioną, jest to nauka o eschatologii, o czasach końca. Upadły świat jest zdominowany przez grzech i jego skutki. Widzimy to na każdym kroku. Widzimy to w mediach, widzimy to w nieszczęściach, które się wydarzają. Widzimy to w relacjach między ludźmi, to jak ludzie sami siebie nienawidzą, zabijają, okradają się, czynią krzywdę. Widzimy, że upadły świat jest całkowicie zdominowany przez grzech i jego skutki. Nie jest jednak tak źle, jak mogłoby być lub jak będzie w przyszłości. Słowo Boże naucza, że przyjdzie czas, gdy Duch Święty przestanie ograniczać grzech, powstanie Antychryst, który będzie uosobieniem nieprawości. Drugi Tesaloniczan nam o tym mówi, drugi rozdział, trzeci i czwarty werset, może otwórzmy sobie. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, trzeci i czwarty werset. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Taki ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. To jest właśnie ten antychryst, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci. Także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem wam o tym, a teraz wiecie, co przeszkadza, także objawi się w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. I wierzymy, że to jest mowa o Duchu Świętym, o Kościele, który zostanie zabrany. Duch Święty nie będzie działał w taki sposób, jak działa w okresie Kościoła i wtedy grzech się rozpanoszy. Demony, które są związane, zostaną uwolnione, aby kusić i dręczyć ludzkość. Objawienia 9 rozdział od 1 do 11 możecie sobie przeczytać. Po powrocie na ziemię Pan Jezus pokona antychrysta i jego naśladowców. Czytamy o tym w Objawienia 19 rozdziale 19 do 21 wersetu. I zobaczyłem bestie i królów ziemi, ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu i jest z jego wojskiem. I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką. Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. Szatan i jego demony są związane na czas milenium. Czytamy to w Objawienia 20 rozdziale 1 do 6 wersetu. I ostatecznie zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. 10 werset 20 rozdziału nam o tym mówi. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. I właśnie to jest ta nadzieja Pisma Świętego, o której czytamy, kiedy rozważamy eschatologię, że w końcu grzech zostanie pokonany. Że ten, który skusił ludzkość, zostanie pokonany, zostanie wrzucony do jeziora ognistego, do tego miejsca, które zostało dla niego przygotowane. Grzech i jego skutki zostaną ostatecznie usunięte. Wraz z nadejściem stanu wieczności. I to czytamy w 21 rozdziale, kiedy Jan mówi: zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przeozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba: oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Grzech ostatecznie zostanie usunięty wraz z tym, który nas skusił do tego i wraz ze wszystkimi formami, skutkami grzechu. Nie będzie smutku, nie będzie śmierci, nie będzie smutku, ani krzyku, ani bólu. Wszelkie konsekwencje grzechu zostaną na wieki usunięte. Dlatego ta doktryna eschatologii jest również bardzo ważna, bo mówi nam o zwycięstwie Pana Jezusa Chrystusa nad grzechem, nad śmiercią i nad diabłem. Skąd więc pochodzi grzech? Ostatnio na konferencji, kiedy mówiliśmy o dziełach Boga i mówiliśmy o dekrecie Boga, o Jego suwerenności, podkreślaliśmy wyraźnie, że Bóg nie jest autorem grzechu. Skąd więc pochodzi grzech? Skąd wziął się grzech u szatana? Przeczytamy dwa fragmenty, które nam mówią o tym, w jaki sposób szatan zgrzeszył. Opisuje nam upadek diabła. Ezechiela, 28 rozdział, 12 do 19 wersetu. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i mów do niego. Tak mówi Pan Bóg. Bóg każe zwrócić się prorokowi do króla Tyru. do fizycznej osoby, która rządziła w tamtym czasie, ale wierzymy, że za tą osobą jest mowa o diable, dlatego że to wynika po prostu z tekstu, którego będziemy czytać. Król Tyru nie był na początku stworzenia. To dotyczy diabła, dotyczy szatana. Ty pieczętujesz sumę, pełen mądrości i doskonały w swej piękności. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Twoim nakryciem był wszelki drogi kamień, karneol, topaz i jaspis, chryzolit, oneks i beryl, szafir, karbunkuł i szmaragd oraz złoto. Wykonanie twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony. Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym. Ja cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Przez twój ogromny handel pełno pośród ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś. Dlatego zrzucę cię z góry Boga, cherubinie nakrywający. Wyniszczę cię spośród kamieni ognistych. Uniosło się twoje serce z powodu twojej piękności. Znieważyłeś swoją mądrość z powodu twojego blasku. Rzucę cię na ziemię i postawię przed królami, aby się tobie przypatrzyli. Mnóstwem twoich nieprawości i nieprawością twojego handlu splugawiłeś swoją świątynię. Dlatego wywiodę ogień z twojego wnętrza, który cię pożre, a zamienię cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy na ciebie patrzą. Wszyscy, którzy cię znają wśród narodów, zdumieją się nad tobą. Staniesz się postrachem i nie będzie ciebie już na wieki. Więc ten opis mówi nam o tym, że szatan, który był tym cherubinem nakrywającym, jak mamy w tym przekładzie tutaj powiedziane, był doskonały od momentu stworzenia. Aż znalazła się w nim nieprawość. W jaki sposób to się pokazało? Uniosło się jego serce z powodu jego piękności i znieważył swoją mądrość z powodu swojego blasku. Uniósł się pychą z powodu tego, kim był, z powodu tego, jakie miejsce zajmował i jakim był pięknym stworzeniem. Izajasza 14 rozdział, od 12 do 15 wersetu. 14 rozdział, od 12 do 15 wersetu. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki. Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu, wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron, zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy, wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu, lecz zostanie strącony aż do piekła, do krańców dołu. Szatan zechciał być jak najwyższy. Chciał być równym Bogu. Pamiętacie, jak mówiliśmy o definicji grzechu? Jaki jest główny motyw? Chęcia bycia autonomicznym. Diabeł chciał być jak Bóg. Nie chciał być tylko stworzeniem. Nie chciał być tylko sługą. Chciał być takim, jaki był Bóg. I z tego powodu, że nie był zadowolony z tego, co Bóg dla niego przeznaczył, że nie wystarczało mu to, do czego Bóg go powołał, został upadł i został wyrzucony. I z tego powodu oczekuje tylko jeziora ognistego, pełnego Bożego gniewu. Adam i Ewa. Mimo to, że Ewa została zwiedziona przez węża i to ona zjadła owoc, to Pismo Święte obarcza Adama odpowiedzialnością za pierwszy grzech ludzkości. Rzymian 5 rozdział, 12 werset mówi, że tak jak przez grzech jednego człowieka grzech wszedł na świat. Teraz to dokładnie przeczytamy. 5 rozdział, 12 werset. Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I w pozostałych listach również czytamy, że Adam przypisuje odpowiedzialność za grzech Adamowi. Podkreśla, Ewa zjadła owoc, została skuszona przez węża, ale odpowiedzialność jest na głowie Adama. On jest naszą reprezentatywną głową. On reprezentuje całą ludzkość. W Adamie również i my zgrzeszyliśmy. Jakie jest podobieństwo między grzechem szatana i Adama? Obydwoje byli stworzeni doskonałymi. Zarówno szatan był synem jutrzenki, gwiazdą poranną. Czytamy, że był doskonały od momentu stworzenia. Również czytamy o Adamie, że Bóg stworzył człowieka prawym. Marcin o tym mówił, że człowiek był stworzonym prawym przez Boga. Oboje doświadczyli obecności Boga. Diabeł był chyba jednym z najbliższych aniołów, którzy stali przy samym Bogu, przy Jego tronie. Doświadczał Bożej obecności. Był przy Nim. Tak samo Adam i Ewa chodzili pośród ogrodu i czytamy, że Bóg przychodził do nich i przechadzał się razem z nimi. Oboje doświadczyli Bożej obecności, byli stworzeni doskonałymi, ale obydwoje byli niezadowoleni ze swoich doskonałych warunków. Szatan był niezadowolony z tego, że był cherubinem nakrywającym. Czego chciał? Chciał być jak Bóg. Chciał wstąpić na najwyższą górę, czytamy w Izajasza. Adam i Ewa nie byli zadowoleni. Z jakiego powodu? No z takiego, że Bóg im zabronił jeść z tego drzewa. Oni by chcieli z tego zjeść. Dlaczego Bóg miałby im coś zabronić? Byli niezadowoleni ze swoich doskonałych warunków, którymi Bóg ich obdarzył. I buntowniczo pragnęli być jak ich Stwórca. Szatan chciał być jak Bóg i tak samo skusił Ewę. Będziesz takim, jakim jest Bóg, znający dobro i zło. Biblia wyraźnie naucza, że Bóg nienawidzi grzechu i nie jest autorem grzechu. W nim nie ma grzechu, on nikogo nie kusi do grzechu. Grzech ma swoje źródło w szatanie i w człowieku, którzy mieli w swoim doskonałym stanie możliwość wyboru, aby zgrzeszyć lub być posłusznym. Wybrali nieposłuszeństwo wobec Boga, swojego Stwórcy, i w konsekwencji jako stworzenia nie mogą uciec od odpowiedzialności za swój grzech. Nie możemy powiedzieć dokładnie, skąd pochodzi grzech. Wiemy jedno, że Bóg nie jest autorem grzechu, od Niego nie pochodzi grzech. Ale widzimy, że to szatan zgrzeszył, nikt go do tego nie kusił. Potem Ewa i Adam zgrzeszyli, byli kuszeni przez diabła, ale dalej mieli możliwość wyboru. Więc logicznym jest to, że w swoim doskonałym stanie mieli możliwość wyboru. I o tym będziemy dalej mówić, jakie były konsekwencje i skutki ich wyboru. Będziemy mieli teraz obiad. Jest 20 po, także tak za 10 druga się tutaj spotkamy na kolejny wykład.